Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Gdy zapadnie zmierzch, fotografie Tomka Sikory znalazły się w albumie pod takim właśnie tytułem, albumie wydanym przez Boni Libri. Gdy zapadnie zmierzch, ma pan jakieś swoje specjalne zwyczaje, kiedy następuje ta pora doby? Pan się cieszy, pan się szykuje do snu?
No najbardziej jestem zafascynowany tym momentem przejścia dnia w noc, czyli właśnie w tym zmierzchu. Bo zmienia się w ogóle cały koloryt zarówno natury, jak i miasta. I to jest takie cudowne pożegnanie tego, co pamiętamy rozświetlonego, przejście w taką spokojną poprzez zmierzch noc, i, no, czyli odpoczynek.
Nigdy pan nie miał wątpliwości, że to się stanie? Nigdy nie kusiło pana, żeby pomyśleć, że natura zrobi nam jakiegoś psikusa i słońce nie zajdzie?
Jakoś od małego doświadczałem jednak tego zachodu i wschodu. Chociaż jak pamiętamy historię, Indianie święcie wierzyli, że jeśli nie złożą ofiary, to słońce nie wzejdzie. No, wyobrażam sobie cały czas, usiłuję sobie wyobrazić, co się działo w głowach tych ludzi w momencie, kiedy się okazało, że ofiara nie została złożona, a słońce wzeszło. Taka jest realność tego świata, że jest wschód i zachód, aczkolwiek są takie kraje, gdzie te wschody przechodzą we wschód, czyli w zasadzie nie ma prawie nocy i tak dalej. Ja uważam, że myśmy się w pięknym klimacie urodzili, mamy ogromne szczęście, bo ja pomieszkiwałem przez jakiś czas w Australii i nie wiem, co nam do głowy strzeliło, żeby jak już się kończył ten pobyt przez 10 lat, byliśmy pół roku tu, pół roku tam. I wybraliśmy sobie okres letni. W związku z tym mieliśmy 2 lata w roku, 2 wiosny w roku, co jest niby cudowne, ale co okazuje się, że organizm tego nie wytrzymuje, bo żyje na 100% w tych 2 porach roku. Jednak wrzesień i zima powodują, że tak człowiek troszeczkę sobie odpuszcza, prawda? Właśnie, bo przychodzi ta noc, ta ciemność i teraz mamy lampy, mamy oświetlenie, możemy sobie czytać, ale cały czas właśnie jak jest taka sytuacja zimowa, to zastanawiam się, jak sobie ludzie radzili kiedyś. Oczywiście w pałacach nie było problemu, ale gdzieś tam w takich miejscach biednych, no to nie wiem, no nie było świec pewnie, czy oni w ogóle mieli potrzebę. Nie mieli, bo nie czytali, zapomniałem o tym przecież.
Oj, pewnie nie wszyscy. Poza tym dobrze jest też czasem spojrzeć sobie w oczy przy świetle. Ale właśnie opowiada pan o dawnych czasach. W dawnych czasach w mieście też niespecjalnie błyszczało. W mieście było być może widać gwiazdy. Tymczasem my tych gwiazd w tej chwili nie tylko na fantastycznych pana zdjęciach, ale wyglądając z okna też nie widzimy. Czasem jakaś satelita, bierzemy ją za gwiazdę, no bo gwiazd potrzebujemy do szczęścia, a tymczasem ich już nie ma. To, czego kiedyś było zdecydowanie więcej w świecie, a teraz w świecie tego zdecydowanie mniej, ba, staje się to luksusem, to ciemność.
No właśnie. Ciemność, która jednak rodziła strach, bo była niebezpieczna, zwłaszcza w sytuacjach takich, gdzie można było, albo trzeba było zamodlować drugą osobę, żeby przetrwać, prawda? Żeby gdzieś tam pozyskać jakąś monetę, którą on posiadał, prawda? Ja pamiętam z dzieciństwa, jak moja mama wracała czasami wieczorem z pracowni, bo była malarką, do domu. No to parę razy była taka zadyszana, bo biegła, bo się bała po prostu. Tam się jakieś typy kręciły, a ponieważ była pełna ciemność, była to droga przez takie puste pole na Saskiej Kępie w Warszawie, więc po prostu biegła.
I pomyśleć, że na przykład w tych zakamarkach, a teraz otworzyło mi się na stronie takiej, gdzie właśnie zakamarki, na wprost Teatru Starego, w Lublinie Gdyby nie ta ławka, nieco bardziej współczesna, można by było pomyśleć, że to zdjęcie mogło być zrobione dawno, dawno.
Prawda? Średniowiecze.
Temu, średniowiecze, że tu się mogły dziać takie historie, o których lepiej jest jednak głośno nie mówić.
No, właśnie, już nie mówiąc o zapachach.
Nie mówiąc o zapachach.
Przecież tam nie było żadnej infrastruktury miejskiej, prawda? Nie bez powodu król francuski wyprowadził się z Luwru.
Jesteśmy w radiu. Jeden z pionierów radia, Marconi, nie chciał wynaleźć radia, ale chciał wynaleźć takie urządzenie, które będzie rejestrować głosy z przeszłości. Bo absolutnie był przekonany, że przestrzeń, w jakiej jesteśmy, to jest przestrzeń, w której słychać nie tylko to, co słychać, ale słychać także wszystko to od początku wszechświata. No ale nasze zmysły tego nie potrafią, w związku z tym on chciał wynaleźć tego rodzaju urządzenie.
To niepowodzenie jakieś straszne.
No dlaczego? W sumie, jeśli słyszymy teraz ludzi, na przykład bogata taśmoteka, wyjmujemy sobie taśmy, słyszymy sprzed lat, prawda?
No fakt, ale...
Ale ja opowiadam panu o tym nie tylko dlatego, że uważam, że to jest fantastyczna historia, miejsca, w którym pracuję, ale także, żeby zapytać pana, czy jak pan rusza miasto po zmroku, słyszy pan więcej niż... widzi?
Powiem tak, że nawet jeśli chodzę po mieście w dzień, to jestem tak skupiony na takich wizualnych aspektach tego miasta, że w zasadzie nawet jak jest duży hałas wokół mnie, to go nie słyszę. Ale oczywiście ja wiem, o czym pani mówi, że po prostu tam nocą pojedynczy zgrzyt klucza czy szafy staje się hałasem, prawda? W takiej ogólnej ciszy. Więc na pewno pewnie słychać więcej, ale ja się jakoś tak z tego wyłączam i żyję w takiej próżni w zasadzie, wizualnej tylko. I to, co mnie najbardziej w zasadzie cały czas interesuje, to, co w mieście bardzo szybko zanika, a mianowicie sztuka uliczna. Wszelkiego rodzaju szablony, wszelkiego rodzaju teksty wypisywane na przystankach. Tego jest coraz mniej, bo w tej chwili mamy internet i to jest ta... Media społecznościowe dają nam możliwość wypowiedzenia się, wykrzyczenia, ale przedtem to było nagminne i to po prostu jest fenomenalne. Za chwilę przychodzi następny jakiś malarz, zamaluje to albo wymaluje inny szablon i na tym się kończy. Wszystkich fotografów namawiam na to, żeby cały czas dokumentowali, żeby nie uważali tego za jakąś sztukę swoją, tylko ich obowiązkiem jest dokumentowanie tego, co za chwilę zniknie. Również starych obiektów, które z różnych powodów mają się zawalić i na ich miejscu stanie coś nowego, może fenomenalnego, ale na ogół to nie jest aż takie atrakcyjne jak ta stara architektura, prawda?
Kiedy Kiełżnia dostał zadanie w latach 30., żeby na potrzeby kartograficzne sfotografować dom po domu lubelskich ulic, to nie wiedział, że teraz to już jest dzieło sztuki, przeszło do historii.
Absolutnie, jaka wartość, prawda? Bezcenna, tak, tak, tak. Więc trzeba swoje ambicje artystyczne odłożyć czasami i robić takie najprostsze zdjęcia. Na przykład jak była w Warszawie był remont, zwalono rotundę i powstawała nowa rotunda, to ja sobie tam przechodziłem i od czasu do czasu różne fazy powstawania tej nowej rotundy fotografowałem. Czyli fazy polegające na tym, że ta rotunda coraz bardziej zasłaniała Pałac Kultury, wreszcie go zasłoniła, a pod takim kątem to robimy. To bardzo w ogóle jest i ciekawe, i wartościowe właśnie, jeśli chodzi o to dokument czasów. Ale nie tylko ulica, to nie są tylko ściany i mury, ale to są również ludzie. Nawet gdybyśmy mieli robić takie zwykłe fotografie na ulicy, jak w tej chwili ludzie są ubrani, jakie mają fryzury, jaka moda dominuje. To by się okazało, że jakbyśmy sobie ułożyli po 50 latach takie zdjęcia, to ile elementów się powtarza co 10, 12 lat, bo tak sobie ci bogowie od mody, czyli ci wspaniali kreatorzy mody, wymyślają i kolory, i szerokość spodni, i tak dalej, i tak dalej. Ale za każdym razem to trafia na inne pokolenie, inne trochę fryzury, inne zachowanie, inny sposób poruszania się. Róbmy to też, bo to jest fascynujące.
Ja nawet powiedziałabym, słuchając pana bardzo uważnie, że róbmy to zwłaszcza teraz, dlatego że żyjemy w czasach, w których powoli robi się niemodny brak refleksji na temat mody. Hmm. Moda jest takim przemysłem, który ma ogromny wpływ na niszczający klimat. W związku z tym świadomi użytkownicy ubrań powoli wykreślają słowo moda ze swojego słownika i w obiegu zamkniętym sięgają do szaf, ubrań już używanych i tak dalej. Ten świat za moment, niesterowany przez kreatorów, przestanie być modny, więc to będzie bardzo dokumentalne, to co pan teraz proponuje.
Będzie właśnie, będzie modny na niemodność.
Na to... niemodność, tak, tak. Bardzo to jest ładne słowo, którego pan używa, znikanie. Tego słowa mi chyba brakowało, kiedy przeglądałam album, gdy zapadnie zmrok, bo teraz widzę, że ono jest fantastycznym kluczem do tego albumu, bo właściwie spoglądając na te zdjęcia, mam takie poczucie życia na granicy światów, tego, który jest, którego być może już od momentu zrobienia zdjęcia czy wydania albumu już być może nawet nie ma, prawda?
Tak jak w tej sytuacji, to już nie istnieje.
Co to jest?
To jest taki przyklejony plakat, który tam istniał przy Dominikanach na ścianie. To jest kopia dzieła jakiegoś holenderskiego mistrza, już nie pamiętam. W każdym razie to wisiało przez 3 lata i za każdym razem, jak przyjeżdżałem do Lublina, to sprawdzałem, czy jeszcze wisi, bo byłem zachwycony tym. I nagle, jak album wyszedł, to sobie odjechało. Ale jest.
Nie ma też już tych twarzy nieistniejącego miasta w niektórych oknach, prawda? No. Tak jak nie ma tych mieszkańców, którzy dawno już umarli.
Tak, ale to było przedłużenie. Jednak i szkoda, że tego się nie praktykuje. Znaczy, może się praktykuje, może ja czegoś nie wiem. Ale jeszcze w paru oknach chyba istnieją tak w rynku.
Jest zadanie zdokumentować.
Dokładnie.
Co to za klatka schodowa?
To jest klatka schodowa jednego z domów na Starówce. Akurat udało mi się tam wejść, bo jeden z uczestników Akademii Odkryć Fotograficznych, który przyjechał z Wrocławia, wynajął sobie mały pokoik i pytałem go, czy u niego jest jakaś fajna klatka. On mówi, jest wspaniała, no i rzeczywiście cudowna. A tego jest coraz mniej. Pamiętam, jak tu przyjeżdżałem, jak w czasie festiwalu Inne Brzmienie, kiedy Mirek Olszówka, jeszcze świętej pamięci, to prowadził i to dla nas to było jakieś takie nieprawdopodobne odkrycie, to skrzyżowanie kultur głównie wschodnich z Polską, te spotkania na dziedzińcu u Dominikanów, które prowadził ojciec Dostatni, przyjeżdżał Andrzej Dudziński, mnóstwo innych artystów, nie bójmy się tego słowa. I pamiętam, że wtedy... jak chodząc po tych różnych podwórkach, które jeszcze wtedy były otwarte, widziałem mnóstwo tych takich nie balkoników, tylko połączonych ze sobą, no takie arkady drewniane, cudowne. Teraz nie mogłem tego w ogóle prawie znaleźć. To samo ze schodami, gdzie nie wszedłem, to były takie drewniane. W tej chwili trudno po pierwsze wejść, bo wszystko już jest na kod i tak dalej. No ale tu się udało akurat.
To, co jeszcze może być takim słowem, które towarzyszy mi przy oglądaniu pana zdjęć, no to są zmysły. Trudno jest uwierzyć, że człowiek ma tylko 5 zmysłów. Na szczęście naukowcy doszli już co najmniej do 21.
Naprawdę?
Tak, i wszystko jeszcze przed nami. Rzeczywiście nie tylko zmysł wzroku towarzyszy nam, kiedy oglądamy ten album. Tu słychać, tu czuć.
No pięknie. Każde miasto rzuca taką łunę, jakieś się nawet parę kilometrów od miasta to i robi się zdjęcie w nocy, to tam unosi się taka świetlność nad miastem.
To jest niesamowite, w ilu kolorach jest wieczorne i nocne niebo u pana. Ono naprawdę ma tyle kolorów? Czy pan trochę podkolorował?
Nie, ona w momencie, kiedy jest jeszcze wczesny zmierzch, a w dodatku, jeśli pada deszcz, śnieg, albo chmury są bardzo nisko zawieszone, to te kolorowe światła z miasta odbijają się. I tu jest jeszcze mieszanina na tym zdjęciu akurat. Te zielone światła, tak rejestruje aparat i film, światło ze świetlówek, takich jarzeniówek. Ono jest zielone. Są w tej chwili 3 rodzaje światła. Światło dzienne, czyli o temperaturze dziennej, tak jak w takiej, w jakiej my obcujemy w ciągu dnia, i są już takie żarówki. Jest temperatura ciepła, ciepłego światła, czyli to, co mamy w domach. Dom nie oświetla się na zimno, tylko jest takie ciepłe, żarowe światło. Jeszcze jest to jarzeniowe, które zostawia taki ślad zielony. Jak to się wszystko pomiesza, jeszcze się odbije od tych mur, to po prostu fantazja.
To skupienie, które panu towarzyszy, kiedy rusza pan w miasto, trudno jest to powiedzieć o skupieniu, ale jednak bardzo chciałabym usłyszeć tę historię. Na czym się pan wtedy skupia? Na tym, żeby dostrzec? Czy na tym, żeby nie przeoczyć? Czy co?
To jest w ogóle clue chyba fotografii, żeby zauważyć. Jeśli ktoś rusza w miasto we dwójkę, no to tam się kończy na konwersacji i w zasadzie to miasto może tylko przeszkadzać, bo można się potknąć o coś, tam jest jakiś wysoki próg. Natomiast w momencie, kiedy się rusza samemu, no to wszystko, co fascynuje, co jest takie dla mnie w tym momencie zdobyczą wizualną, że to mnie jakoś tak łapie, no i sobie to fotografuję z tym, że już w tej chwili nie muszę patrzeć przez aparat, bo ja mam ten kadr w oczach, co niestety czasami wpływa, że nie widzę dużo naokoło. Muszę odwracać głowę tak jak sowa, prawie o 360 stopni, żeby wszystko dostrzec. Wieczorem. Dlaczego mówię o zmierzchu? Bo zmierzch powoduje to, że jeszcze trochę niebo świeci, nie jest takie czarne. Aczkolwiek czasami ta cień podkreśla niesamowicie sam obraz oświetlony tylko. O, tu jest na tym zdjęciu na przykład jest tylko światło sztuczne, tu nie ma w ogóle nieba. Natomiast to, co jest fascynujące, jak się idzie właśnie wieczorem, jest jeszcze troszeczkę tego granatowego nieba i nagle się ujawniają pewne elementy architektury, których w ogóle nie ma. Nie widać w ciągu dnia, zwłaszcza jak światło idzie z góry, prawda? Bo to jest światło boczne. Każde światło boczne podświetla relief. Czyli każdy element, który wystaje troszeczkę z płaszczyzny. Więc jeśli mamy rzeźby reliefowe na murze, na ścianach, no to one są przez to światło boczne, sztuczne, niesamowicie podkreślone. To jest jedna rzecz. Cienie, które no, robią kapitalną, ogromną różnicę między, zresztą w pełnym słońcu, jak przy zachodzie słońca, też te cienie są fenomenalne. One kompletnie powodują, że my zupełnie inaczej odbieramy ten sam obiekt. On ma zupełnie inny charakter. Tu jest dramatyczny, a tam jest tak, jakby ktoś go zaprojektował na kartce papieru bezwymiarowej, jak jest światło z góry, prawda? Czy rozproszone, bo nie ma w ogóle słońca. No to jest to ta architektura bardzo piękna, ale wygląda tak, jakby architekt sobie tam piórkiem namalował wszystko. Nie ma tego dramatu. Tak jak w tym malarstwie holenderskim, gdzie nagle malarze odkryli, że cały dramat kreuje ten cień. Że w momencie, kiedy sportretujemy człowieka, który ma jedną część twarzy kompletnie zacienioną, a tylko lekkie światło wokół, a druga część twarzy jest jasna, no to ten człowiek zupełnie inaczej wygląda i taki portret ma ogromną siłę, moc, dlatego że tam jest jakiś dramat. Światło powoduje to. Natomiast wszystkie takie rzeczy malowane płaskie, no bo jak nie ma światła, nie ma tego cienia, no to wydaje nam się to, rzeczywistość wygląda tak, jakby była na kartce dwuwymiarowej papieru, tak jak na zdjęciu, prawda? Płaskim też, tak.
Jak patrzę na to zdjęcie, ja doskonale wiem, gdzie ono zostało zrobione, natomiast ja pierwszy raz w życiu widzę tak to miejsce. Trochę się czuję jak w galerii sztuki w ogóle. Rzeczywiście pokazał pan tutaj takie rzeczy, które mogłyby być jakimś rodzajem instalacji, dzieła sztuki właśnie. Kto wie, być może tutaj trwa jakiś performance. A wspomniał pan o malarstwie holenderskim. Bardzo inspirują pana sztuki wizualne, malarstwo na przykład?
Wie pani, no ja nie miałem wyjścia, bo ojciec drzewił, mama malowała, więc żyłem w takim świecie nierealnym zupełnie. Pamiętam, jak poszedłem kiedyś do swojego kolegi, takiego przyjaciela z klasy jeszcze w szkole podstawowej. Zaprosił mnie do siebie do domu. Wchodzimy, a tam pusto. Ja mówię, Adam, jak to jest?
Gdzie są obrazy?
Nie było ludzi. Gdzie są twoi rodzice? On mówi, no jak to, gdzie? W pracy. I o 3:45 przybiega mama spocona z zakupami, szybko rzuca coś na patelnię. Za chwilę przychodzi ojciec, siada na fotelu, czyta gazetę I takie życie codziennie powtarzające się. A ja po szkole na ogół chodziłem albo do jednej pracowni malarskiej, albo do drugiej rzeźbiarskiej, albo na dół schodziłem do gisera, który robił odlewy, albo do stolarza. I to wszystko było wizualne. Ojciec mi zawsze, jak przychodziłem, mówił, to teraz otwórz taką skrzynię, dużą skrzynię i nakarm wodą glinę. Więc ja brałem konewkę i polewałem tą glinę, która wysychała, a miała nie wyschnąć, żeby można było nią rzeźbić. I to było fenomenalne. Zawsze wisiały u nas obrazy, bo mama malowała, więc nie da się uciec od tej sztuki wizualnej. Przy czym najbardziej moim ulubionym gatunkiem w malarstwie, okresem w malarstwie, był impresjonizm. Bo to był ten moment, kiedy rzeczywiście każdy malarz przepuszczał to, co widzi, przez swoją osobowość, przefiltrowywał to i malował kropkami, czy zamazami, niekonkretnie, nierealistycznie, ale te obrazy miały niesamowitą moc. No i tak, czy chcę, czy nie chcę, to nie da mi się od tego uciec i bez przerwy te zdjęcia są tego typu, chyba że idę robić dokument na ulicy. Ludzie, którzy patrzą na siebie albo mają jakieś reakcje między sobą, no to powinno być w miarę ostre, normalne takie zdjęcie.
Ludzi znajdziemy oczywiście w tym albumie na pana zdjęciach, ale to są bardziej takie, ja wiem, trochę cienie, trochę powidoki.
Trochę powidoki, tak.
Prawda?
No co, bo w tym momencie właśnie było bardzo ważna była ta odsłona nocna architektury z tymi różnymi akcentami. I rzeczywiście wracam do pytania pani, czy ja słyszę coś w nocy. Rzeczywiście to jest taki moment, który pozwala się jeszcze bardziej skoncentrować na tym co się widzi. I drobne takie hałasy powodują, że człowiek się jednak zastanawia, skąd, jakie mają źródło pochodzenia i pewnie intuicyjnie zastanawia się, czy to jest groźne, czy nie, prawda? No bo zawsze ten strach, strachem jesteśmy podszyci, no taka jest natura.
A nie zastanawia się pan czasem, tak jak Marconi, czy one są dzisiejsze, czy z przeszłości?
Sen jest taką szkołą dla nas, która nas kompletnie nie pozwala nam jednoznacznie odbierać tego naszego życia na ziemi. Wydaje nam się, że po prostu ten nasz mózg, który ma możliwości nieograniczone, jest kompletnie przez nas nierozpoznany jeszcze. I rzeczywiście są ludzie, którzy już potrafią komunikować na odległość na przykład, ale nad tym trzeba trochę popracować. Są ludzie, którzy potrafią widzieć przyszłość, przewidywać. I teraz nie wiadomo pytanie, czy przyszłość jest przeszłością, czy przyszłością. Ja uciekam od takich jednak rozmyśleń, bo czuję się trochę zagubiony. Kiedyś mój tata, pamiętam, przyszedłem do domu już w takim późniejszym okresie, on miał ponad 80 lat. Mówi tak, wiesz co, tak się zastanawiam, czy sen nie jest naszym życiem, czy to nie jest odwrotnie? Czy po prostu, czy nasze życie nie jest snem, a sen nie jest naszym życiem? No ale to pomyślałem sobie, że to byłoby szaleństwo jakieś, bo to, co wtedy mi się śniło i zresztą cały czas, powoduje właśnie, że tam są przekraczane wszelkie granice do przodu i do tyłu w czasie, prawda? Tam jest bieranina wszystkiego tego, co się stało i co się stanie, albo może, my to nazywamy może stać, ale może to się już stało. Tylko w jakiś sposób my żyjemy liniowo, tylko w jednej takiej odciętej przestrzeni czasowej.
Możliwe właśnie, że dlatego, żeby nie zwariować, tośmy sobie wyznaczyli pewne ramy, prawda?
Prawdopodobnie. Ja zawsze jak patrzyłem w niebo, w te gwiazdy, no to bardzo pomagało, bo sobie pomyślałem, Boże kochany, ja mam jakiś problem, jaki jest problem wobec tego, tych przestrzeni nieskończonych i tak dalej. Ale z drugiej strony to szybko uciekałem do domu, bo wtedy tak troszeczkę człowiek się czuje, no nie troszeczkę, kompletnie zagubiony. Czasem może sobie zadawać pytania, czy w ogóle jest cokolwiek sens robić, prawda? No ale jest.
Czasem dla higieny psychicznej dobrze sobie wyobrazić wszechświat jako garnek z gotującymi się kartoflami, prawda? Tak jest. Ale jednak, jeśli ktoś chciałby, mnie tam czasem bardzo korci, jednak porobić sobie trochę, nie czekając na wyniki badań naukowców, porobić sobie trochę ćwiczeń z wyobraźni i tak dalej, to zdjęcia pana do tego są znakomitym instrumentem.
Ale właśnie przed chwilą pani pytała, znaczy stwierdziła, że tu jest mało ludzi, a więcej architektury i w ogóle miasta. Otóż jest jeszcze coś takiego w fotografii jak tajemnica lub jej brak. Jeśli jest tajemnicze zdjęcie, na przykład tutaj ma pani dwie postaci, dwie kobiety, których twarzy nie widać. No więc czy chce się, czy się nie chce, to nasz mózg musi wiedzieć, musi to rozpoznać, żeby się uspokoił. Musi rozpoznać każdą sytuację. W związku z tym będziemy bardzo często wracali do tego zdjęcia i próbowali sobie wyobrażać, żeby uspokoić tą naszą głowę, jak wyglądają te osoby, ile one mają lat i tak dalej. Sylwetka człowieka powoduje to, że my zaczynamy analizować jego język ciała, prawda? Znowu, żeby dowiedzieć się o tym człowieku, kim on jest. I w ogóle tajemnicze obrazy, tajemnicza fotografia, tajemnicza muzyka, taka niejednoznaczna, powoduje, że my do tego wracamy. Bardzo często nieświadomie.
To dlatego całą rozmowę, zamiast patrzeć panu w oczy, czyli rozmówcy, przeglądam głównie te zdjęcia. Ale też dlatego prawdopodobnie, kiedy oglądam ten zbiór starych negatywów, na przykład na stronie Bramy Grodzkiej, to najbardziej interesują mnie te, na których niewiele widać, bo zostały zniszczone. Tak.
No właśnie.
Widać fragment ręki, fragment twarzy. No to teraz już wiem, po prostu próbuję.
Pani tych czasów nie pamięta, ale jak ja byłem młody, wszystkich przebojów na świecie można było słuchać tylko w Radio Luxemburg. I myśmy leżeli przy radio, uchem prawie w radio i słuchaliśmy tych przebojów z tym, że tam cały czas emisja zanikała, wracała. I potem, jak się zdarzyło, że w Trójce został puszczony jeden z tych przebojów, bo akurat na to zasługiwał, bo nie wszystkie przeboje są dobre, to on nie miał żadnej wartości dla nas. Dlaczego? Dlatego, że w tych przerwach myśmy sami tą muzykę kontynuowali. Myśmy sobie ją wyobrażali. Ona brzmiała nadal w naszych głowach. I to było niesamowite. Nasz syn, jak miał 12 lat, wrócił ze szkoły. To było jeszcze w Warszawie. I szybko usiadł do stołu, wziął taki największy arkusz z bloku i zaczął rysować coś, rysować. Rysował. Ja nagle tak pochodzę, mówię, o Boże, a co to jest? No jak to? Gwiezdne Wojny. Ja mówię, jak to? No przecież ten film nie jest na ekranach w Polsce. Tak, ale nasz kolega jest synem takiego partyjniaka i on go zabrał do Nowego Jorku. Zabrał go do kina na ten film. No i co? No i on nam opowiedział o tym filmie. I on to rysował. Każdy element tego opowiadania zapamiętał i narysował ten film.
Gdy zapadnie zmierzch. Fotografie Tomek Sikora, tekst, który tutaj państwo znajdą, Marcin Wroński, wydawca to Boni Libri. Bardzo panu dziękuję za zdjęcia, za album, za wędrówkę po mieście, które wydawało mi się, że znam, ale chciałabym je poznać teraz jeszcze bardziej w oglądaniu tych zdjęć. Tomek Sikora.
A ja dziękuję za wspaniałą rozmowę.
Do zobaczenia,
do zobaczenia,
do zobaczenia.
Do zobaczenia.